Umiłowani w Chrystusie, Zbawicielu naszym, kochani braterstwo, a także wszyscy uczestnicy naszej wspólnej konwencji, naszej miłej bratniej społeczności. Przypadł mi w udziale ten miły przywilej, że mogę do braterstwa jako pierwszy przemówić z tej świętej księgi, stąd chciałbym was wszystkich przywitać słowami Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, pokój wam. Witam was także w imieniu naszego zboru krakowskiego i dokładamy wszelkich starań, abyście się czuli dobrze w naszej społeczności przez obydwa te dni, a przede wszystkim, ażeby się na was realizowały słowa świętego Pawła Apostoła, który do brata Filemona kiedyś tak wypowiedział: pokrzep me serce w Chrystusie. Zanim zaczniemy rozważania związane z naszą obraną tematyką, chciałbym do tych miłych, bratnich, chrześcijańskich pozdrowień, które już napłynęły, przesłać jeszcze jedne, a mianowicie w dniu wczorajszym wieczorem miałem kontakt telefoniczny z bratem Henrykiem Schabem oraz jego małżonką, jego synami i wszyscy prosili, ażeby bardzo serdecznie zgromadzonych tutaj braci i sióstr na konwencji generalnej w Krakowie pozdrowić chrześcijańskim bratnim pozdrowieniem, co mam przyjemność przekazać. Dziękuję. Drodzy braterstwo, ażeby realizował się ten cel związany z pokrzepieniem naszych serc w Chrystusie, spróbujmy w obecnej chwili pozostawić nasze życiowe problemy, zapomnieć o sprawach naszego doczesnego życia. Spróbujmy także, na ile jest to możliwe, zapomnieć o naszych dolegliwościach fizycznych, ażeby ten czas przeznaczyć na wspólne budowanie. Ażebyśmy się pokrzepiali, ażebyśmy wyrabiali w sobie to pragnienie pokrzepienia. Bo takie pragnienie miał święty Paweł Apostoł, kiedy pisał do brata Filemona w wersecie 20. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu, pokrzep me serce w Chrystusie. Żeby zrozumieć głębię tych słów świętego Pawła Apostoła, musimy troszeczkę przypomnieć sobie historii, jaka w tym czasie miała miejsce z bratem Filemonem. Brat Filemon był bratem zamożnym. Był bratem, który posiadał swoich niewolników. I zdarzyło się tak, że jeden z niewolników, który nazywał się Onezyn, uciekł od swojego pana. Uciekł i znalazł się w więzieniu. I w tym także czasie w więzieniu przebywał święty Paweł Apostoł i on nawrócił go przez słowo Ewangelii na drogę zbawienia. Wskazał mu zbawienie w Jezusie Chrystusie. Powstał więc pewien problem. Apostoł święty Paweł chciał ten problem rozwiązać. Problem dotyczył tego, że niewolnicy w tym czasie byli bardzo surowo karani za ucieczkę od swojego pana. Na ich czołach było wypalane piętno. Na ich szyję zakuwano żelazną obręcz, którą nosili do śmierci. Ażeby brata Onezyna, który przyjął Ewangelię, który obrał tą samą drogę, którą szedł jego pan Filemon, uchronić od tych problemów, to święty Paweł Apostoł stawia się do brata Filemona i mówi do niego: ty go przyjmij z powrotem jako swojego sługę. Przebacz mu to, że on dopuścił się zdrady, dopuścił się ucieczki. I w tych słowach apostoł święty Paweł zwraca się do Filemona. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Święty Paweł Apostoł wiedział, że brat Filemon jest bratem, który w wielu miejscach składał świadectwo temu, że umiał pokrzepiać innych braci w Chrystusie. I wierzył, był przekonany, że także w tym momencie nie odmówi prośby apostoła świętego Pawła. Dlatego mówi: pokrzep me serce w Chrystusie. Bo apostoł święty Paweł przebywał wtedy w więzieniu za sprawę Ewangelii, którą głosił. I tak też w dniu dzisiejszym, w obecnej chwili będziemy się zastanawiać, w jaki sposób dostępujemy pokrzepienia, pokrzepienia od Pana, a także pokrzepienia od innych. Pokrzepienie to podnoszenie na duchu. Pokrzepienie to dodawanie otuchy innym. To wspólne zbudowanie. Pokrzepienie to pocieszanie. I zwrócimy uwagę na dwa bardzo wymowne przykłady biblijne, które pokażą nam, jak Bóg potrafi pocieszyć i jak potrafią pocieszyć inni bracia. I jedno z pokrzepień będzie dotyczyło pokrzepienia fizycznego, pokrzepienia cielesnego, a drugie pokrzepienie, na które zwrócimy uwagę, będzie dotyczyło pokrzepienia duchowego. Pokrzepienie fizyczne. Pokrzepienie, które dotyczy spraw związanych z codziennym naszym życiem. I taki wyraźny, wymowny przykład pokrzepienia to może być pokrzepienie w czasie choroby. Bo wszyscy ludzie dotknięci są chorobami, dotykani są problemami zdrowotnymi. I w tym właśnie czasie najbardziej potrzeba pokrzepienia, wzmocnienia i pociechy. I zwróćmy uwagę na słowa męża Bożego Dawida, który w psalmie 41 kiedyś tak mówił, gdy mówił o stanie zdrowia. Psalm 41, wersety od 2 do 4. Błogosławiony ten, który zważa na biednego. Wyratuje go Pan w czasie niedoli. Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści, w chorobie jego odwróci wszelkie cierpienia. Pan pokrzepi go na łożu boleści, Pan odwróci jego wszelkie cierpienia. Ale mąż Boży Dawid mówi, błogosławiony ten, który zważa na biednego. To on otrzyma pokrzepienie od Pana. To on otrzyma wzmocnienie i posilenie, ażeby dalej mógł wiernie Panu służyć. Błogosławiony ten, który zważa na biednego. Zwrócimy uwagę na jedno wydarzenie historyczne, które jest zapisane w Księgach Królewskich. Jest zapisane też w Księgach Kronik, ale o tym wydarzeniu wspomina także w swoim proroctwie prorok Izajasz i będzie mówił w wersecie 16, rozdziału 38. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie i ożyw mnie. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Tak jak święty Paweł apostoł, pisząc do brata Filemona, oczekiwał pokrzepienia. Takiego też pokrzepienia oczekiwał jeden z królów judzkich. Król Hiskiasz oczekiwał pokrzepienia, ponieważ znalazł się w trudnej sytuacji, znalazł się w chorobie. I czytamy w 38 rozdziale Izajasza proroka wersety od 1 do 5. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Były to bardzo mocne i przykre słowa z ust proroka Izajasza, który musiał przekazać królowi judzkiemu Hiskiaszowi. Uporządkuj swój dom, ponieważ umrzesz. Zauważmy, co dzieje się dalej. Wtedy Hiskiasz odwrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana. I rzekł: ach, Panie, wzmocnij proszę, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi: tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego Ojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni 15 lat. król judzki Hiskiasz prosił Pana. Prosił, modlił w wielkich błaganiach ze łzami, ażeby Pan wstawił się i pokrzepił jego duszę, ażeby go wzmocnił na zdrowiu, ażeby go posilił, aby dalej mógł żyć. I Pan wysłuchał jego modlitwy. Pan przychylił się do jego modlitwy i przez proroka Izajasza mówi do niego: wysłuchałem Twoich słów, wspomniałem na Twoje błaganie, wspomniałem na Twoją chęć pokrzepienia się i dodam do Twojego życia 15 lat. Jak wspaniały przykład pokrzepienia przez Boga wszystkich tych, którzy o to pokrzepienie zabiegają, którzy pragną mieć z Bogiem społeczność, którzy pragną Bogu służyć i być Mu wierni. Od samego początku historii człowieka na ziemi, która trwa już ponad 6000 lat, było wielkie oczekiwanie na zmianę trudnego losu człowieka, który powstał przez grzech. I to oczekiwanie lepszego życia, oczekiwanie życia bez chorób, bez śmierci, bez cierpienia było bardzo powszechne i jest do obecnej chwili. I apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8, 22 wersecie napisze: wszystko stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd. Całe stworzenie oczekuje pokrzepienia. Oczekuje pokrzepienia od Boga, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiele mężów Starego Testamentu oczekiwało na pokrzepienie od Pana. Oczekiwali na pokrzepienie ci, którzy mieli nadzieję spełnienia obietnic Bożych, mówiących o odmianie losu człowieka, o przyjściu Królestwa Bożego na ziemię. I tak też mąż Boży Izajasz w swoim proroctwie w 57 rozdziale, wersety 15 i 16 będzie mówił. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Mąż Boży Izajasz mówi, że Pan, który jest władcą i królem wszechświata, który mieszka na wysokości i tam jest jego stolica, tam jest tron, ale ten sam Bóg, ten sam władca i król jest także z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Pan dokonuje tej zmiany w sercu człowieka. Pan wpływa na serce człowieka, na jego umysł, ale przede wszystkim na człowieka takiego, który jest pokornego serca i uniżonego ducha. I dalej prorok Izajasz napisze: bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewa. W przeciwnym razie musiałaby przede mną ustać ich duch i istnienie, które ja sam stworzyłem. Pan Bóg mówi przez usta proroka do człowieka, że nie na zawsze się gniewam ze stworzeniem ludzkim. Bo gdyby tak było, to musiałoby ustać istnienie ludzkie na ziemi. Ale Pan Bóg zamierzył odmianę. Zamierzył lepszy czas, czas błogosławionego i wspaniałego królestwa, które zaprowadzi za sprawą naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj przechodzimy już do takiego stanu, że mówimy o pokrzepieniu ducha. Jak tam wspomnieliśmy jeden przykład, bo takie przykłady w życiu istnieją. Istniały w historii Starego Testamentu, w historii biblijnej, istnieją także pośród nas, że prosimy o pokrzepienie fizyczne, o pokrzepienie naszych ciał. Ale przede wszystkim i nade wszystko potrzeba nam pokrzepienia duchowego. I pokrzepienie duchowe może być tylko zrealizowane przez Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to pokrzepienie skierowane jest, jak wskazują księgi Starego Testamentu, do skruszonego serca i pokornego ducha. Pan pokrzepia tylko tych, którzy oczekują tego pokrzepienia. Tak jak oczekiwał apostoł święty Paweł: pokrzep me serce w Chrystusie. Pan pokrzepia serca, które o to pokrzepienie zabiegają. są pokornego, uniżonego ducha, którzy przede wszystkim żyją pobożnie. I zwróćmy uwagę na drugi przykład, biblijny przykład oczekiwania, wielkiego pragnienia pokrzepienia jednego z mężów Bożych. I odczytamy sobie znów krótką historię z Ewangelii świętego Łukasza z rozdziału 2, wersety od 25 do 32. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny. Sprawiedliwy i bogobojny. I oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Mąż Boży Symeon. Z tego opisu wnioskujemy, że był to mąż sędziwy. Był to mąż sprawiedliwy i bogobojny, który chodził z Bogiem. I miał wizję przez Ducha Świętego, że nie ogląda śmierci, aż nie ujrzy zbawienia w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieci Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Mąż Boży Symeon nie wstawiał się do Pana, ażeby przedłużył jego dni życia na ziemi. Ale ten mąż Boży Symeon pragnął zobaczyć tylko jedno. Pragnął zobaczyć zbawienie przygotowane w naszym Panu Jezusie Chrystusie, którego to zbawienia oczekiwali mężowie święci Starego Testamentu. Tego zbawienia oczekiwał cały Izrael, pomny na obietnice Abrahama, Izaka i Jakuba. I temu mężowi było dane, ażeby zobaczył pociechę dla narodu izraelskiego. Ta pociecha, to pokrzepienie było także jego osobistym pokrzepieniem. On nie myślał, że będzie żył dłużej, ale chciał tylko oglądać zbawienie Pańskie. I kiedy nasz Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoją zbawczą misję, misję, która polegała na uwolnieniu człowieka od grzechu i śmierci, to zaczął zapraszać do swojego wspaniałego królestwa. Zaczął zapraszać przede wszystkim tych, którzy pragnęli jakiejś zmiany, którzy pragnęli poprawy swojego obecnego złego stanu. I zwróćmy uwagę, jak Pan nasz Jezus Chrystus zwraca się do tych, którzy mieli iść za Jego nauką, ażeby stawać się Jego uczniami, a następnie stawać się uczestnikami Jego wspaniałego Królestwa, Królestwa Niebieskiego. W Ewangelii świętego Mateusza w wersetach 28 i 29, 11 rozdziału nasz Pan Jezus Chrystus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Inne przekłady mówią: ukojenie duszą waszym. Jeszcze inny przekład mówi: a ja sprawię wam pokrzepienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Nasz Pan Jezus Chrystus zaprasza. Zapraszał do siebie. Pójdźcie do mnie wszyscy. Nasz Pan Jezus Chrystus nie zapraszał do jakiegoś kościoła tutaj na ziemi, nie zaprasza do organizacji religijnej, nie zaprasza do żadnej sekty, ale mówi: pójdźcie do mnie. Pójdźcie do mnie wszyscy ci, którzy jesteście spracowani i obciążeni, którzy odczuwacie na sobie ciężar grzechu, niesprawiedliwości, choroby i cierpienia, którzy widzicie, że ten stan jest niedobry dla człowieka i chcecie go uniknąć, chcecie z niego wyjść. Pan Jezus zapraszał takich, którzy czuli, że są niedoskonali. I takim nasz Pan Jezus Chrystus daje ukojenie i pokrzepia ich serca nadzieją swej Ewangelii, nadzieją zbawienia wiecznego. Dalej nasz Pan Jezus Chrystus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. Jarzmo jest symbolem pewnego zobowiązania. Jarzmo jest symbolem poświęcenia. Jarzmo jest symbolem służby. Weźcie na siebie także moje brzemię. Brzemię znów jest symbolem ciężaru. Jest symbolem wszystkich tych trudności, które wynikają w momencie naszego poświęcenia się Panu na służbę i potem przez całe nasze życie nam towarzyszą. I tak samo nasz Pan Jezus Chrystus będzie mówił, kierując te słowa do słuchających, że bierzcie na siebie zobowiązania moje. Nie bierzcie zobowiązań ludzkich. Nie bierzcie zobowiązań różnych organizacji religijnych, ale bierzcie na siebie jarzmo moje. Bo to jarzmo jest lekkie i to brzemię jest także lekkie. Bo jarzmo to jest poświęcenie. To jest poświęcenie się naszemu Panu na służbę. To jest chęć czynienia Jego woli. A brzemię to są przykazania naszego Pana Jezusa Chrystusa, które On nam pozostawił i chce, ażebyśmy te Jego przykazania przestrzegali. A czy te przykazania są trudne? Czy te przykazania są ciężkie i uciążliwe? Święty Jan Apostoł w pierwszym swoim liście, rozdziale 5, wersety od 3 do 4, gdy mówi na temat przykazań pańskich, to będzie mówił: na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. Przykazania, które podejmujemy, ażeby je przestrzegać, nie podejmujemy z przymusu. Jest to nasza dobrowolna służba. Jest to branie na siebie dobrowolnego ciężaru przestrzegania przykazań pańskich. A święty Jan Apostoł będzie nas pouczał, że te przykazania nie są uciążliwe, że te przykazania są lekkie. Jeżeli z własnej nieprzymuszonej woli poświęcamy się Panu na służbę, chcemy iść Jego drogą i Pana Boga umiłowaliśmy tak, że z miłości dla naszego Boga, z szacunku dla naszego Pana chcemy te przestrzegać te przykazania. Dlatego przestrzeganie przykazań nie jest ciężarem w naszym poświęconym życiu. Bo to Panu poświęcamy swój czas, Panu poświęcamy swój wpływ, nasze środki i to Panu poświęcamy się na służbę i Jemu chcemy służyć. Pan do tych przykazań, do tych zobowiązań nas nie zmusza, ale nas zaprasza i zachęca, abyśmy do Niego szli, podejmując tą z jednej strony drogę cierpień, drogę prześladowań, ale z drugiej strony drogę wspaniałej radości, społeczności z Bogiem, pojednania z Bogiem, ale przede wszystkim drogę prowadzącą do życia wiecznego, do zbawienia w Jezusie Chrystusie. I nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił o swoim wspaniałym Królestwie, to myślę, że wszyscy ci, którzy zaczęli czytać Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, to zauważyli, że mówił o Królestwie w przypowieściach, mówił w podobieństwach. Mówił w podobieństwach po to, ażeby nie wszyscy rozumieli Jego naukę, Jego słowo, ażeby nie wszyscy dostąpili pociechy i spotkali się z pokrzepieniem. I zwróćmy uwagę na słowa Chrystusa Pana w 13 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, w wersecie 13, gdzie mówi: dlatego w podobieństwach do was mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Zobaczmy, braterstwo, jak mocne są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wypowiada za prorokiem Izajaszem, że nie do wszystkich jest skierowane poselstwo Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nie wszyscy mieli słyszeć, nie wszyscy mieli zobaczyć i nie wszyscy mieli uwierzyć, a żeby nie wszyscy się nawrócili. Bo nasz Pan Jezus Chrystus nie zaprasza do swojego królestwa leniwych i ociężałych. Pan zaprasza tylko chętnych i szukających, badających Jego naukę, którzy poświęcają wiele swojego starania, wiele czasu, aby zrozumieć to, co Pan do nich mówi. I ci, którzy się starają, otrzymują zrozumienie. Bo nasz Pan Jezus Chrystus dalej będzie mówił w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 16 wersecie. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Do tych, którzy słuchając słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozsądzali je w swoim sercu, przyjmowali Jego naukę, starali się ją zrozumieć i pracowali nad tym, ażeby rozumieć naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to do nich Pan skierował te słowa. Błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo widzimy wspaniałe rzeczy te, które są zakryte w proroctwach, w przypowieściach i w podobieństwach, zakryte są przed całym światem, ażeby zrozumieli tylko ci, którzy będą je badać i będą chcieli tą naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa zrozumieć. Nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w wersecie 17 napisze: bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wielu sprawiedliwych, bogowojnych mężów Starego Testamentu wiedzieli o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Zbawiciela. Pragnęli zobaczyć ten dzień, tak jak pragnął Symeon, a nie zobaczyli, bo jeszcze nie przyszedł ten błogosławiony czas głoszenia Ewangelii i nawrócenia od grzechu i skierowania swoich kroków na drogę sprawiedliwości, na drogę prowadzącą do zbawienia i do życia wiecznego. Takim szukającym Pan otwiera oczy i szukającym Pan otwiera uszy, aby mogli zrozumieć Jego słowa. Czasem słyszymy takie głosy, że czytam Biblię, czytam Pismo Święte, ale nie mogę wielu rzeczy zrozumieć. Ta księga jest dla mnie niezrozumiała. I to jest fakt, że Biblia jest wspaniałą księgą, ale jest księgą trudną. Trudną do zrozumienia, dlatego że jest pisana językiem symbolicznym, że nauka, przekazy ewangeliczne w tej świętej księdze są podawane w przypowieściach, podobieństwach i wielu obrazach. Ta księga jest zbiorem wielu proroctw, które są trudne do zrozumienia, bo proroctwa są zrozumiane dopiero wtedy, kiedy przychodzi czas ich wypełnienia. Ale Pan otwiera nasze oczy na zrozumienie Jego słowa dopiero wtedy, gdy odwracamy się do grzechu i wierzymy w odkupienie zgotowane nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczniowie, apostołowie, podczas pierwszego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa na ziemi nie rozumieli wielu rzeczy. Nie rozumieli z tego, co było napisane w Starym Testamencie, a także nie rozumieli z tego, co nauczał nasz Pan Jezus Chrystus. Ale dopiero po zmartwychwstaniu nasz Pan Jezus Chrystus otworzył im oczy, ażeby mogli zrozumieć proroctwa, które mówiły o Jego śmierci, o Jego cierpieniu, ale które mówiły także o Jego zmartwychwstaniu. A później, gdy przyszło również wypełnienie proroctw Starego Testamentu, gdzie Bóg zesłał Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy na tych wszystkich, którzy byli zgromadzeni w Jeruzalemie, to od czego czasu za sprawą Ducha Świętego jest rozjaśniana Ewangelia, słyszeć ten głos cichy i wolny, bo Pan po cichu puka do każdego serca i mówi: ja jestem tym, który jest zmartwychwstanie i żywo. Kto mnie przyjmie, przyjmuje nadzieję życia wiecznego, przyjmuje te błogosławieństwa, które są udziałem Kościoła, czyli wierzących w wieku Ewangelii, a które w przyszłości będą udziałem całego świata. Gdy idziemy za naszym Panem Jezusem Chrystusem, za Jego nauką, za Jego Słowem, to dostępujemy pokrzepienia przez wiarę w Jego Słowo. Dostępujemy pokrzepienia w Chrystusie takiego, jakiego kiedyś dostąpił święty Paweł Apostoł, kiedy zwracał się do Filemona: pokrzep me serce w Chrystusie. Ale mamy także wiele przykładów, szczególnie w Nowym Testamencie, które wskazują nam, że nie tylko potrzebujemy oczekiwać na pokrzepienie w Chrystusie, ale sami nawzajem powinniśmy się pokrzepiać, pocieszać, wzmacniać i utwierdzać w tej drodze naszego poświęcenia. Pokrzepianie innych następuje także przez odwiedzanie, przez dobre słowo, przez przekazywanie nadziei płynącej z Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak też nauczał święty Paweł Apostoł, który pisząc list do Rzymian w pierwszym swoim rozdziale tego listu od 10 do 12 wersetu napisze: zawsze w modlitwach moich prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Zauważmy, braterstwo, jak apostoł święty Paweł pragnął przyjść i odwiedzić braci w Rzymie. Zawsze wstawiał się w modlitwach. Jego pragnienie było ustawiczne, ażeby mieć społeczność z tymi braćmi, ażeby iść do nich i ich pocieszyć. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. Takie pragnienie było w umyśle apostoła świętego Pawła. Pragnę was ujrzeć. I to pragnienie powinno się rodzić także w każdym chrześcijaninie. Pragnienie odwiedzenia innego, pragnienie zobaczenia innego, pragnienie odwiedzenia, pragnienie społeczności. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. To pragnienie kontaktu z braćmi. Pragnienie społeczności z braćmi jest po to, ażeby doznać obopólnego pokrzepienia i obopólnej pociechy przez waszą wiarę i przez naszą wiarę. Pokrzepianie przy odwiedzaniu, przy bratniej społeczności jest pokrzepianiem obopólnym. Apostoł święty Paweł będzie mówił, że pokrzepiać możemy także przez prorokowanie. I odczytamy sobie słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 14, werset 3. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto prorokuje, mówi do słuchających ku zbudowaniu, ku napomnieniu i ku pocieszeniu. A czym jest prorokowanie? Prorokowanie jest to mówienie w imieniu Pańskim. A co to znaczy mówienie w imieniu Pańskim? Myślę, że mówienie w imieniu Pańskim to jest to, o czym wspomina apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale 4, werset 10 i werset 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli ktoś mówi, naucza apostoł święty Piotr, niech mówi jak Słowo Boże. I nic ponadto, bo jest to prorokowanie, jest to mówienie w imieniu Pańskim. Jeśli mówimy, mówmy
jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała i moc na wieki wieku. A żeby we wszystkim był uwielbiony Bóg. To, co mówimy, to, co nauczamy, to, co przekazujemy innym, wszystko powinno być przekazywane jak Słowo Boże. A żeby to przynosiło chlubę nie nam samym, ale uwielbienie Boga i uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby Jemu to przynosiło chwałę, a nam dawało zbudowanie. Gdy mówimy w zborze wykład, czy bierzemy udział w badaniu lub innym nabożeństwie, to nasza mowa ma być ku zbudowaniu innych. Nasze słowa powinny pobudzać do większej wiary i gorliwości w Boga. Powinny pocieszać, powinny rozwijać w nas nadzieję zbawienia i życia wiecznego przygotowaną w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I każdy z członków zboru winien wnosić coś budującego, coś radosnego do naszej społeczności. Powinien wnosić dobre słowo, powinien wnosić uśmiech i ciepłe powitanie. I święty Paweł Apostoł mówił na ten temat, kiedy mówił o wspólnym zgromadzeniu, to w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 14, w wersecie 26 napisze. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny służy nauką, inny służy objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Każda myśl, każdy werset, każde proroctwo, czy też wykład tego proroctwa, czy zrozumienie tego proroctwa powinno być w zborze przekazywane tak, ażeby było ku zbudowaniu, ku pociesze innych, ku pokrzepieniu serc. I drodzy braterstwo, są tacy bracia i takie siostry w naszych zborach, którzy wnoszą dużo ciepła do braterskiej społeczności. To oni wpływają na dobrą atmosferę w zborze. I do takiego zboru chcemy wszyscy przychodzić, bo w takim zborze jest zbudowanie i w takim zborze jest pokrzepienie serca. Wychodzimy z tego zboru zbudowani, szczęśliwi i pogodnego ducha. Jest także dużym pokrzepieniem dla zboru, gdy nasza młodzież aktywnie uczestniczy w nabożeństwach, wnosząc swój zapał i energię młodzieńczą w służbie dla Pana. To tych braci, którzy są w wieku już sędziwym, podnosi to na duchu. Dodaje im wiary i gorliwości, gdy widzą, że nasza młodzież idzie tą samą drogą za naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem i Jemu poświęca się na służbę. Jemu poświęca swój czas i swoje możliwości. Jest to wielkim pokrzepieniem dla zboru. Pokrzepieniem dla zboru jest także obecność braci i sióstr, którzy są już w sędziwym wieku, którzy nigdy nie są zmęczeni, gdy trzeba jechać na konwencję albo iść na nabożeństwo. Często zapominają o swoich problemach zdrowotnych, by nie tracić bratniej społeczności, bo bratnia społeczność to pociecha, to radość serca. Pokrzepieniem dla zboru jest nawet sama obecność braci staruszków, braci w sędziwym wieku, która młodym podnosi ręce i dodaje gorliwości w służbie dla Pana. Pokrzepieniem dla nas wszystkich jest miłość braterska, jest miłość społeczna, jest miłość obopólna. Ale tą miłość nie trzeba tylko odbierać. Tą miłość społeczną każdy z naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa, każdy z członków zboru powinien wnosić do swojej społeczności. Wtedy ta miłość jest żywa, ta miłość jest aktywna i ona przynosi dobre i wspaniałe owoce w postaci pokrzepienia innych, podnoszenia ich na duchu i zbliżania ich do społeczności z naszym Panem. Miłość wzajemna to miłość, która jest nieznana w obecnym świecie. Jest to uczucie, której nie doznali niektórzy z tego świata, którego także nie doznają niektórzy chrześcijanie. I nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy będzie mówił do swoich uczniów, do tych, którzy mieli uwierzyć i przyjąć Jego Ewangelię, to w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 13, od 34 do 35 wersetu przekazał taką naukę. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali i jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Nasz Pan Jezus Chrystus dał nowe przykazanie. Przykazanie dla tych, którzy poszli za Jego nauką, którzy przyjęli Jego Ewangelię. To przykazanie ma polegać na tym, że bracia mieli mieć wzajemną miłość. Miłość między sobą. I dalej będzie mówił. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ta miłość wzajemna działa wszędzie pomiędzy tymi, którzy przyjęli naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa i są wiernymi naśladowcami tego, co mówił Pan Jezus i apostołowie. I myślę, że w naszych kontaktach z braterstwem możemy tej miłości doświadczać. Ja nie tak dawno miałem możliwość doświadczać tej miłości pomiędzy braćmi, których wcześniej nie znałem. Byłem w zborach, w których miałem możliwość być po raz pierwszy, a czułem się w tej bratniej społeczności tak, jakbym znał tych braterstwa może 20 lat, a może i więcej. Jest to miłość społeczna. Miłość, która rozwija się na bazie Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc umywani w naszym Panu Chrystusie, drodzy braterstwo, wszyscy ci, którzy staramy się iść za naszym wodzem zbawienia Jezusem Chrystusem, pokrzepiajmy się nawzajem przez odwiedziny, przez dobre słowo, przez dobry przykład. Przede wszystkim przez dobry przykład, bo tak doznał pokrzepienia apostoł święty Paweł, kiedy pisał do brata Filemona, ponieważ był to brat, który w pierwotnym kościele uczynił wiele dobrego dla ludu Bożego. I apostoł święty Paweł, pisząc do brata Filemona, zawarł w tym liście takie słowa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. Święty Paweł apostoł zwracał się do Filemona tymi słowy. Słyszę o Twojej wielkiej miłości do braci i słyszę o Twojej wierze, jaką pokładasz w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Słyszę o miłości, jaką masz do wszystkich świętych, czyli do wszystkich tych, którzy poszli za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Bądźmy takimi naśladowcami naszego Pana Jezusa Chrystusa, jakim był brat Filemon, że pokrzepiał innych, podnosił ich na duchu, dodawał im wiary i gorliwości w służbie dla Pana. Dlatego apostoł święty Paweł był pewny tego, że on ułaskawi niewolnika Onezyna i przyjmie go z powrotem do swego domu. A ten chrześcijański czyn, ten czyn miłosierdzia miał być wielkim pokrzepieniem i zbudowaniem dla świętego Pawła apostoła, który mówi, pokrzep me serce w Chrystusie. Umywani w Chrystusie braterstwo, pokrzepiajmy się nawzajem. Pokrzepiajmy się nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. Pokrzepiajmy się odwiedzaniem. Pokrzepiajmy się bratnią społecznością. Pokrzepiajmy się przez prorokowanie, czyli mówienie i w imieniu Pańskim. Pokrzepiajmy się również na tej konwencji. Słuchając wielu wykładów, które braterstwo będą się starali przekazywać, ażeby te słowa trafiały do naszych serc, to musimy być przygotowani na to pokrzepienie. Chciejmy się pokrzepić. Bądźmy uniżonego ducha i pokornego serca. A pokrzepienie w Jezusie Chrystusie stanie się naszym udziałem i błogosławieństwo wynikające z tego pokrzepienia, które mówi o błogosławieństwach wiecznych, będzie naszym udziałem, czego braterstwu życzę, a także sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.